Gość Radia Mors.
Cześć, Maciej Goniszewski. Profesor UG dr habilitowany Robert Bempen z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania otrzymał wyróżnienie Primum Cooperatio, nagrodą specjalną imienia profesora Bolesława Mazurkiewicza podczas gali Evening Pracodawców Pomorza. Nagrodę tą wyróżniane są osoby reprezentujące pomorskie środowisko akademickie za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń własnego dorobku naukowego w gospodarce. Pan profesor Robert Bempen jest dzisiejszym gościem Radia UG Mors. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie profesorze, po pierwsze gratuluję wyróżnienia.
Bardzo dziękuję.
A po drugie, czytając pana biogram, zauważyłem taką notatkę, że od zawsze, od początku swojej kariery łączył pan działalność gospodarczą z naukową. Czy to wynikało jedno z drugiego, czy na przykład było w ten sposób, że zaczął pan prowadzić działalność gospodarczą i pomyślał, że to można byłoby naukowo rozwiązać, czy może na odwrót, prowadził pan jakieś badania i stwierdził, że można je wykorzystać w gospodarce?
Znaczy, pierwszą działalność gospodarczą prowadziłem jeszcze w czasach studenckich, natomiast później po studiach zaraz zostałem w katedrze marketingu, która się wówczas tworzyła na Wydziale Zarządzania. Jednocześnie byłem na takim stażu w Sopot Banku, który był też jednym z pierwszych prywatnych banków utworzonych, między innymi przy współpracy pracowników naszego Wydziału Świętej Pamięci profesora Łukaszewskiego. I tak jakoś to się potoczyło, że spędziłem kilka miesięcy, później kilka lat w sektorze usług finansowych, równocześnie pracując na uczelni. To zaowocowało tym, że swoją pracę doktorską poświęciłem właśnie segmentacji na rynku usług finansowych i zobaczyłem, że to się bardzo zgrabnie da połączyć. Doświadczenie praktyczne z pracą nauczyciela akademickiego.
I wtedy powstały pana firmy? Bo tutaj znalazłem aż trzy różne firmy, które pan założył, tworzy. Pewnie jest ich więcej, akurat to zauważyłem.
Jest, natomiast to było tak, że pracując na uczelni, z jednej strony było o tyle łatwo prowadzić zajęcia, bo opowiadałem studentom o zdarzeniach życia gospodarczego i to ich zawsze bardzo interesowało, a przypadki miałem jakby z życia codziennego. Natomiast później się okazywało, że równie dobrze tą wiedzę, którą trzeba było zdobywać w toku pisania różnych prac naukowych, publikacji, da się implementować w praktyce gospodarczej. I najpierw to była praca na etacie, czy na cząstce etatu, bo jakby prowadzenie zajęć dydaktycznych też zajmowało niemało czasu, ale z racji tego, że pensum się wyrabiało również w soboty i w niedzielę i w dni tygodnia, no można było jakoś to połączyć.
Te firmy, które pan założył, one się zajmują doradztwem dla firm, do przedsiębiorstw. Jak reaguje przedsiębiorca, gdy okazuje się, że ma mu doradzać naukowiec? Często jest taka dychotomia postrzegana, że naukowiec to jest teoretyk, niewiele ma wspólnego z praktyką, a tu się okazuje, że naukowiec może przekazać przedsiębiorcy więcej niż on wie ze swojego doświadczenia.
Znaczy, to bywa różnie i zmienia się w czasie. Znaczy, kiedyś wydaje się, że było inaczej, teraz ci naukowcy są postrzegani inaczej. My naprawdę mamy w Uniwersytecie Gdańskim wielu wybitnych naukowców, praktyków. No tu trzeba pamiętać o tym, że są nauki stosowane i nauki eksperymentalne i nauki podstawowe. Nie każdy naukowiec musi być związany z praktyką gospodarczą. Natomiast no, dyscyplina, którą ja uprawiam, no, jest taką właśnie z nauką stosowaną, gdzie musi być to bezpośrednie przełożenie teorii na praktykę gospodarczą.
Czy zdarzyło się panu, że jakaś teza naukowa, która była już niby potwierdzona, okazywała się w praktyce nie sprawdzać?
Znaczy, nie kojarzę takich zdarzeń, żebyśmy gdzieś, jakby to powiedzieć, znaleźli istotną rozbieżność pomiędzy tym, co się mówiło w praktyce. Raczej były takie dosyć ciekawe obserwacje potwierdzające, że pewne teorie prezentowane w literaturze sprawdzają się w praktyce. To szczególnie dotyczyło budowania jakichś kampanii opartych o najnowsze badania z zakresu psychologii, ekonomicznej percepcji, postępowania konsumenta. No, dało się zaobserwować w wielu miejscach, że wyniki tych badań i eksperymentów publikowanych w literaturze jednak działają w praktyce, w naturze.
Może pan podać przykłady właśnie wykorzystania takiej wiedzy naukowej w praktyce?
Znaczy, ostatnio mieliśmy w firmie konsultingowej takie wyzwanie dotyczące oszacowania budżetu przedsięwzięcia, które było trudne do wyobrażenia. Było na tak wczesnym etapie koncepcyjnym, że w zasadzie nie było wiadomo nic. I wówczas, korzystając z jakiejś tam swojej skromnej wiedzy, ale też posiłkując się wiedzą koleżanek i kolegów z Wydziału Zarządzania, wykorzystaliśmy na przykład symulację Monte Carlo, która jest znana w literaturze, opisywana, natomiast w praktyce gospodarczej, przynajmniej w opracowaniach, z którymi ja miałem do czynienia przez wiele lat, niespotykane. Stosunkowo prosto jest robić studia wykonalności, opracowania, wyznaczać ceny produktów, czegoś, co ma swoje odpowiedniki i substytuty na rynku, bo jest ten benchmark, jest się do czego odnieść. Zdecydowanie trudniej jest coś zaproponować w przypadku takich innowacyjnych rozwiązań, gdzie nie ma niczego ani podobnego, ani żadnego substytutu, ani odpowiednika, i jakby wówczas z pomocą przychodzą różnego rodzaju metody i narzędzia opisywane w literaturze, które są bardzo pomocne.
Wiem, że pan doradza nie tylko firmom, także samorządom Trójmiasta. Jak reagują urzędnicy na taką właśnie wiedzę naukową? Czy potrzebują tego, czy doceniają to, czy uważają, że jednak to im się nie przyda w ich praktyce?
Nie, jest tutaj, postrzegamy bardzo duże zainteresowanie i ciepłe przyjęcie. Ostatnio mieliśmy kilka spotkań pod koniec ubiegłego roku z przedstawicielami samorządów. Było to trochę pokłosie projektu, który realizowaliśmy dzięki środkom z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dotyczył on społecznych kosztów i korzyści inwestycji infrastrukturalnych i stąd też jakby był to obszar, który leżał również w obszarze zainteresowania pracowników samorządów. Tam zrobiliśmy takie seminarium naukowe dla praktyków. Pokazaliśmy właśnie pewne takie dosyć specyficzne zjawisko opisywane w literaturze, jak syndrom NIMBY na przykład, który powoduje, że ludzie są niechętni wobec jakiejś inwestycji, a jednocześnie popierają tego typu inwestycje tylko gdzieś w oddaleniu od swojego miejsca zamieszkania czy miejsca pracy. Taka trochę sprzeczność. I to się spotkało z bardzo życzliwym przyjęciem. Później mieliśmy propozycję właśnie ze strony pana prezydenta Pielawskiego, żeby również z jego współpracownikami odbyć taki seminarium. Dostaliśmy zaproszenie, na które z przyjemnością odpowiedzieliśmy i mieliśmy właśnie kolejne spotkanie prezentujące wyniki naszych badań. To jak mieszkańcy Gdańska postrzegają różne zjawiska, i okazywało się, że pewne spostrzeżenia są zbieżne, natomiast pewne rzeczy są nowe. I w każdym razie spotkania były bardzo inspirujące, ciekawe i mam nadzieję, że będziemy je powtarzać.
Czy dzięki takim szkoleniom można się spodziewać, że urzędnicy będą w lepszy sposób zarządzać miastem, bardziej dopasują się do oczekiwań mieszkańców albo sprawią, żeby mieszkańcy oczekiwali tego, czego oni chcą zrobić?
Znaczy, tutaj przede wszystkim chodzi o badanie takich społecznych postaw i oczekiwań, tego, jak ludzie postrzegają rzeczywistość. No bo my jednak, każdy z nas postrzega tą rzeczywistość zupełnie inaczej. I my w toku takich badań, które prowadzimy, pokazujemy, jak na przykład mieszkańcy danego rejonu widzą to, co się w mieście zmienia. Na przykład w toku badań, które prowadziliśmy w listopadzie 2016 roku, wyszła taka ciekawa sprawa. Otóż okazało się, że w południowych dzielnicach Gdańska mamy dosyć liczną populację tak zwanych nowych gdańszczan, osób, które się tutaj przeprowadziły z innych rejonów Polski. I teraz dla nas, którzy tu mieszkają od urodzenia, jeżeli pytamy, co się zmieniło w mieście na przestrzeni ostatnich 10, 15, 20 lat, no to my widzimy te zmiany, jak one ogromne nastąpiły, tak? Jak wiele dróg powstało, powstał tunel pod Martwą Wisłą, powstał nowy dworzec lotniczy, no to miasto się naprawdę bardzo zmieniło. Ale jak zapytamy osobę, która mieszka w Gdańsku od dwóch, trzech lat, co się w mieście zmieniło, to ona ma zupełnie inny punkt odniesienia. Ona mówi, no nie no, tu właściwie to nic się nie zmieniło, tak? I, no i pokazaliśmy, że nie można wszystkich traktować w ten sam sposób i to, że ktoś nie docenia tego, co w mieście władze robią, no niekoniecznie wynika z jego braku wrażliwości, tylko z tego, że ma po prostu inny punkt odniesienia, inną percepcję zdarzeń, które tutaj następują.
Czy posiadając taką wiedzę, jak pan posiada z zakresu marketingu, może pan się swobodnie poruszać po centrach handlowych? Może pan swobodnie rozmawiać ze sprzedawcami, na przykład z call center? Czy jest pan dla nich za trudnym, że tak powiem, obiektem, żeby mogli coś panu sprzedać?
Nie, to myślę, że to tak nie działa, bo jednak wiele decyzji podejmujemy tą nieświadomą częścią naszego umysłu. Działamy trochę automatycznie, nie zawsze aż tak mocno racjonalizujemy i analizujemy wszystkie zdarzenia, aczkolwiek no dostrzegam pewne elementy, nie wiem, przekazów reklamowych, jakichś technik stosowanych przez sprzedawców, których nie dostrzegają inne osoby. No ale to już jest takie wypaczenie, po prostu jak wiem, to zwracam na to uwagę. Gdybym nie wiedział, przeszedłbym koło tego biernie i nie zwrócił na to uwagi.
Albo dałby się pan skusić może na coś?
No zdarzało mi się takie sytuacje, że jakby to powiedzieć, wiedziałem, że sprzedawca stosuje wobec mnie manipulacje i nie dałem się skusić. To fakt.
Czyli studenci na zarządzaniu, na ekonomii, którzy chodzą na zajęcia z marketingu, mogą się spodziewać, że trochę się uodpornią na takie
typu przynajmniej działania. Będą wiedzieli i staramy się pokazywać tym ludziom mechanizmy, pewne procesy podejmowania decyzji, czynniki wpływające na te procesy podejmowania decyzji, jakieś następstwa różnych zdarzeń. No tak, żeby chociaż wiedzieli, co oni z tą wiedzą później zrobią, to trudno powiedzieć. Natomiast no, wielu naszych absolwentów naszego wydziału prowadzi firmy z sukcesem, zajmuje eksponowane stanowiska, no więc jakoś wydaje się nieźle przygotowujemy ich do życia w praktyce gospodarczej.
Mówił pan o tym, że jako student pan już prowadził działalność gospodarczą. Wczoraj miałem tutaj gościa z akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i on bardzo zachęcał studentów do tego, żeby właśnie rozpoczęli działalność w czasie studiów, że to jest najlepszy czas, żeby rozkręcać, pierwsze kroki stawiać. Czy pan się zgadza z tą opinią, że nie tylko nauka w czasie studiów, ale też już pierwsze próby takie praktyczne?
Znaczy ja myślę, że znowu nie możemy uogólniać, ponieważ są również na naszym wydziale studenci, ja mam wśród seminarzystów takich studentów, którzy już dziś z powodzeniem prowadzą swoje działania, działalności gospodarcze. Natomiast to nie jest tak, że każdy, kto studiuje zarządzanie, jest predestynowany do prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj trzeba zachować, jakby to być umiar, tak? Na pewno są studenci, którzy już prowadzą działalność gospodarczą, są studenci, którzy mogliby prowadzić tą działalność, ale jeszcze nie czują się na tyle pewnie, swobodnie, żeby ją podejmować. Woleliby być może rozpocząć pracę najpierw u kogoś, żeby się przyjrzeć i jak to funkcjonuje i później dalej pójść na swoje, bo to niekoniecznie trzeba rozpoczynać swoją karierę zawodową od prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Natomiast to jest indywidualna droga, którą każdy musi sobie znaleźć.
Czy w swojej praktyce gospodarczej zetknął się pan z jakimś problemem, który był bardzo trudno rozwiązać właśnie na drodze tej naukowej, używając instrumentów właśnie marketingowych czy jakichś innych?
Podstawowa kwestia to jest taka, że często różne rzeczy dzieją się za późno. Wiele protestów lokalizacyjnych wynika z braku komunikacji. I to na przykład, o czym my w tej chwili rozmawiamy tutaj z lokalnymi samorządami, to jest to uwrażliwienie na potrzebę takiej komunikacji na wczesnych etapach procesu inwestycyjnego, na etapie przygotowań. W tej chwili przymierzamy się do kolejnych badań dotyczących inwestycji drogowych realizowanych w południowej części Gdańska właśnie, po to, żeby poznać potrzeby mieszkańców i ich sposób postrzegania tego, co się planuje. Jak również to, co nas dzisiaj bardzo interesuje, to są sposoby komunikowania się z tymi mieszkańcami. Dlatego, że do tej pory było coś takiego jak konsultacje społeczne, które wynikały wprost z procedur i przepisów prawa. Na te konsultacje nikt nie przychodził, po czym pojawiały się protesty, bo ludzie mówią, my jesteśmy niedoinformowani, a urzędnicy mówią, ale myśmy przecież wywiesili na tablicy ogłoszeń albo podjęli tutaj próbę zrobienia jakiejś konsultacji, na które nikt nie przyszedł. Tak? A więc tu istnieje duża luka, którą będziemy się starali w tej chwili zapełnić. I tutaj mamy duże zrozumienie ze strony decydentów, żeby spróbować zidentyfikować takie najbardziej efektywne kanały komunikacji z mieszkańcami, żeby ludzie nie dostawali za dużo informacji, ale żeby dostawali takie informacje, jakich potrzebują, takim kanałem, który jest dla nich najdogodniejszy. Tak, że coś się będzie działo w okolicy, że coś będzie budowane i wtedy nie ma takiego elementu zaskoczenia, który powoduje właśnie eksplozję niechęci czy konfliktu w stosunku do jakiegoś przedsięwzięcia, które co do zasady jest potrzebne.
Wśród instytucji, które pan reprezentuje, znalazłem też Pomorski Instytut Naukowy imienia profesora Brunona Synaka. Czym ta instytucja się zajmuje? Mógłbym panu zaprezentować?
Między innymi jest współorganizatorem prowadzącym projekty badawcze. Prowadzimy badania głównie w dwóch obszarach. W obszarze turystyki i w obszarze właśnie inwestycji infrastrukturalnych. Badania turystyczne, które realizujemy przy współpracy z Gdańską Organizacją Turystyczną, no mają na celu pokazanie pewnych charakterystyk ruchu turystycznego w Gdańsku. Natomiast to, co udało się zrobić interesującego, to nawiązać współpracę z innymi miastami w Polsce, to znaczy z Warszawą, z Wrocławiem i z Poznaniem i podjąć próbę wypracowania wspólnej metodyki badania, żeby wyniki uzyskiwane przez nas były w jakikolwiek sposób porównywalne. Bo jeżeli każdy z nas w inny sposób pobierał próbę, stosował jakieś inne narzędzia pomiaru, to nawet te same wielkości, które podawał dotyczące, nie wiem, ruchu turystycznego, jego intensywności w sezonie, poza sezonem, no, można powiedzieć tak z metodycznego punktu widzenia te wyniki były słabo porównywalne. A teraz poprzez opracowanie jakiegoś takiego wspólnego algorytmu pobierania próby, uzgodnienie pewnych pytań, które wszyscy zadajemy takie same, no, mam nadzieję, że po jednym, dwóch sezonach osiągniemy takie wyniki, które pozwolą nam złapać jakieś punkty wspólne, punkty odniesienia.
Jest pan też we władzach spółki powołanej przez Uniwersytet Gdański do komercjalizacji badań. Jak pan ocenia zdolność w tej chwili pracowników Uniwersytetu Gdańskiego do komercjalizacji swoich badań?
Znaczy ja myślę, że my w tej chwili mamy już bardzo wiele narzędzi, bo zarówno jest Centrum Transferu Technologii, jak i jest spółka TechTransBalt, jak i jest Centrum Analiz i Ekspertyz, które ostatnio zostało powołane, którym kieruje pan dr Susmarski. A więc jakby to być, mamy naprawdę szereg możliwości dzielenia się tą swoją wiedzą i swoim dorobkiem z resztą świata przy użyciu właśnie tych trzech kanałów. One zostały tak jakby pomyślane i zaprojektowane, żeby różne projekty mające jakby różną specyfikę, różni naukowcy prowadzący różne badania, no, mieli możliwość znalezienia czegoś odpowiedniego dla swoich wyników badań. Czy to, nie wiem, kwestia powoływania wspólnych przedsięwzięć i opracowywania jakichś innowacyjnych produktów, tak? Gdzie powstaje spółka celowa, właśnie dedykowana do komercjalizacji wyników badań, czy też jakieś postępowania patentowe, postępowania licencyjne, czy wreszcie robienie różnego rodzaju analiz i ekspertyz przez pracowników naszej uczelni, które dzisiaj z powodzeniem mogą być realizowane pod szyldem Uniwersytetu Gdańskiego, co stanowi oczywiście dodatkową wartość dla tych ekspertyz właśnie przez Centrum Analiz i Ekspertyz.
Jak pan w ogóle ocenia w polskiej gospodarce transmisję właśnie różnego rodzaju wyników badań do praktyki gospodarczej? Często się mówi, że polska gospodarka jest mało innowacyjna. Czy to wynika z tego problemu przełożenia teorii na praktykę, czy może gdzieś indziej jest problem?
Wie pan co, to nie jest kwestia przełożenia teorii na praktykę, tylko rozumienia pewnych procesów, które są związane z komercjalizacją wyników badań. Ja między innymi w toku swojej tej działalności praktycznej miałem szereg takich projektów współrealizowanych czy realizowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza. Tam był fundusz kapitałowy, który powoływał spółki celowe z inicjatorami różnego rodzaju ciekawych i dobrze rokujących przedsięwzięć. I problem polegał na tym, że od tych ludzi, którzy często byli bardzo mocno skoncentrowani na tym swoim projekcie, oczekiwało się umiejętności sprzedaży takiego jakby modelu biznesu, tak? Czegoś, co oni absolutnie nie czuli. On coś wymyślił, wiedział, że miał jakiś wynalazek. I my się pytamy, no dobrze, ale do czego to służy, tak? Jak można na tym zrobić biznes? Mówi, ja nie wiem, ale tu jest taki wynalazek, to mierzy, tam waży z jakąś dokładnością do mikronów, coś pokazuje lepiej niż pokazałoby coś innego. Natomiast absolutnie był oderwany od tej sfery biznesowej, tak? I tu brakuje właśnie tego elementu takiego, tego łącznika pomiędzy tym wynalazcą, a tym światem zewnętrznym. Jest trochę tak jak w branży artystycznej. No, jeżeli ktoś jest dobrym piosenkarzem, niekoniecznie musi sobie sam organizować trasę koncertową. Tak? On ma menadżera, który go potrafi odpowiednio sprzedać, który potrafi zarabiać na nim pieniądze. Tak? I tutaj mamy wielu fajnych wynalazców, którzy mają naprawdę super potencjał intelektualny, tylko trochę chyba brakuje nam tych menadżerów, którzy potrafią ten potencjał intelektualny komercjalizować. Więc to nie jest tak, że my nie mamy potencjału intelektualnego. My go mamy, tylko gdzieś jeszcze mamy ten niedostatek na etapie właśnie tego procesu komercjalizacji.
Czytając o pana firmach, przeczytałem, że one wdrażały różne innowacje. Czy właśnie na tym polegało ich zadanie, o którym pan teraz mówił?
Tak, myśmy starali się w jakiś sposób zmaterializować pomysły różnych ludzi. To znaczy dostawaliśmy projekt, który polegał na opracowaniu studium wykonalności jakiegoś przedsięwzięcia o charakterze właśnie innowacyjnym. Tak? I wtedy myśmy musieli wiedzieć, co to jest strategia marketing mix, czy tam jest produkt, cena, promocja, dystrybucja, jak się szacuje cenę, jak się, nie wiem, opracowuje kanały dystrybucji i robi wszystkie techniczne aspekty związane ze sprzedażą danego produktu, po to, żeby nasz twórca i wynalazca mógł się skoncentrować tylko i wyłącznie na tym, co potrafi najlepiej. Zrobiliśmy studium wykonalności, oszacowywaliśmy potencjał rynkowy dla danego produktu. No i gdzieś to dalej tam sobie szło w świat.
Czyli potrzeba więcej takich firm w polskiej gospodarce, żeby była bardziej innowacyjna.
Znaczy, myślę, że już powoli mamy, bo wspomniał pan starter, inkubator, jest coraz więcej firm konsultingowych, uczelnie też tworzą właśnie swoje centra transferu technologii, tylko jeszcze nie ma takiego, jakby to powiedzieć, standardu, procedur postępowania, tego nawyku korzystania z tych instytucji, które już są, tylko teraz to wszystko musi się jakoś dopasować i razem zagrać.
Czyli to jest kwestia rozwoju, mówiąc krótko.
To jest kwestia rozwoju i jeszcze kwestia niedługiego czasu i myślę, że będziemy naprawdę mogli pokazać, co potrafimy.
Czy przepisy są już do tego dostosowane, czy jeszcze warto byłoby coś zmienić?
Czy zawsze warto jest coś zmienić, no bo życie jest dynamiczne, świat się zmienia. W związku z tym przepisy też powinny podążać. Tutaj myślę, że problem przepisów często polega na ich niejednoznaczności i powodowanych tym obawach, czyli jak zinterpretować dany zapis, który się okazuje na pierwszy rzut oka jasny, prosty i czytelny, a po głębszym zastanowieniu okazuje się jednak nie do końca jednoznaczny i przez 2-3 osoby zaczyna być rozumiany zupełnie inaczej.
Otrzymał pan nagrodę od pomorskich pracodawców. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia w tej chwili właśnie to środowisko na Pomorzu? Które z tych firm według pana są takie najbardziej interesujące pod względem właśnie innowacyjności?
Znaczy my tu mamy bardzo wiele firm charakteryzujących się takim innowacyjnym podejściem, no bo innowacyjność to nie są tylko wynalazki, to są innowacje procesowe, są innowacje organizacyjne. Mamy naprawdę wielu kreatywnych ludzi na Pomorzu. Tu jest taki dobre miejsce do prowadzenia i rozwoju biznesu. Co więcej, mamy jeszcze rosnącą liczbę tych wszystkich instytucji otoczenia biznesu. Infrastruktura, którą dysponujemy, jest coraz lepsza, w związku z czym no tak trudno jednoznacznie się wypowiedzieć.
Nie chce pan nikogo faworyzować.
Nie chcę nikogo faworyzować.
Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że gościem Radia Uniwersytetu Gdańskiego MORS był profesor UG, doktor habilitowany Robert Bęben z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania. Bardzo panu profesorowi dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że pan profesor otrzymał wyróżnienie Primum Cooperatio, nagrodę specjalną imienia profesora Bolesława Mazurkiewicza od pracodawców Pomorza. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Maciej Koniszewski.
Gość Radia Morse.